Dialog sportowy.
Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
W dzisiejszym dialogu sportowym wasz ulubiony duet komentatorów, niczym Tomasz Jaroński i Krzysztof Wyżykowski, a także dwóch innych panów, którzy w sobotę na Eurosporcie komentowali skoki. No ale my się skupimy na tych pierwszych. Bartek Lipiński i Michał Mieczkowski, witamy serdecznie w dialogu sportowym.
Tak, mieliśmy w sobotę najważniejsze wydarzenie w świecie sportu i to co najmniej w Polsce.
Myślę, że w przeciągu tego tygodnia nie było ważniejszego.
I nawet myślę, że w tym roku, ponieważ Tomasz Jaroński i Krzysztof Wyżykowski, najbardziej legendarny i najlepszy duet komentatorów sportowych w Polsce, wrócił do komentarza razem po kilku, od pięciu lat, już może nawet, do wspólnego komentowania, tylko że mieliśmy jeden tak zwany plot twist.
Plot twist, w który Bartek nie uwierzył i w którym zorientował się dopiero, kiedy powiadomiłem go już w trakcie spotkania. Chodzi o spotkanie piłki kopanej francuskiej ligi, pierwszej, najwyższej klasy rozgrywkowej w tym kraju.
Ligę,
tak. To był mecz Stade Rennes z Lens, gdzie na przykład w Lens gra Przemysław Frankowski, taki polski reprezentant, ale to tyle o kopanej w tym odcinku. No i panowie Jaroński i Wyżykowski postanowili skomentować to spotkanie. No i wydarzyło się wtedy naprawdę wiele legendarnych już, myślę, fragmentów.
Tylko się jeszcze obronię, bo nie uwierzyłem z tego powodu, z takiego jednego bardzo małego, ale
dopóki
ważnego
nie
powodu,
się
że
ręki.
To był, nie, że to był 1 kwietnia.
Spoko, ja mam to na co dzień. We mnie ludzie też nie wierzą.
Badumc. Tak, bo widziałem tylko urywki, więc może ty więcej powiedzieć o tym komentarzu, ale z tych urywek, które ja widziałem, to byli... Jak na przykład, szczerze to powiem, to nie zawsze oglądam kolarstwo z polskich komentarzy już teraz, bo to po prostu słychać, że Tomasz Jaroński, pan Tomasz Jaroński już nie ma tyle energii, co
dobrze
kiedyś. Wciąż jest bardzo dobrym komentarzem, wciąż jest bardzo dobrym komentatorem, bardzo dobrze komentuje, ale jednak trochę więcej życia jest w angielskim komentarzu, ale... Jak usiadł w kabinie z Krzysztofem Wyżykowskim, to jakby się cofnął w czasie, co najmniej 10-15 lat.
Tyle energii nabrał.
To był najlepszy, to był jak z najlepszych lat duetu TJ i KW.
No a jakie są jeszcze takie inne, najbardziej legendarne momenty właśnie tego duetu? Jakbyś miał powiedzieć. Ode mnie Tomasz Sikora.
Tak, Tomasz Turyn. Sikora, Turyn 2006, bieg ze startu wspólnego, srebrny medal, rach, ciach, ciach, skuć baba na dziada, skuchaj...
Ach, ten Grajs, niech on skusi, nie?
Tak, stukają do nas Włosi, stukają do nas Szwedzi, w końcu ktoś do nas stuka. No i chyba najsłynniejszy komentarz, mimo wszystko, rach, ciach, ciach, to wiadomo, jest słynny, ale ten chyba najbardziej słynny to jest Tour de France 2014, pierwsza etapowa wygrana Rafała Majki. I wtedy,
Chamy.
Kiedy dosłownie odlecieli komentatorzy z kabiny komentatorskiej, pchamy, arrivé jest napisane, a potem mieliśmy jeszcze kilka dni później drugą wygraną na drugim, tym razem w pirenejskim etapie i tam było Małopolska, Wielkopolska, Gabriela za Polska.
Tak było, tak było. Więc jakby szefowie jakichś stacji w Polsce się zastanawiali tutaj, żeby był napływ młodej, świeżej krwi do zespołów komentatorskich, to my się polecamy. Kolarstwo.
To też mi się przypomniał, słuchaj,
Formuła 1.
Nie wiem, czemu go zapamiętałem. To był chyba jakiś strasznie nudny etap, kiedy Team Sky prowadziło w Tour de France. Tour de France były strasznie nudne. I słuchaj Tomasza Jarońskiego. Jak nazywają się bardzo stare internetowe linki? Pralinki, hehe.
Ale to się słodziutko zrobiło normalnie.
Tak, i potem było jeszcze wychwalenie Davida Moncoutier, który był w ucieczce, która kompletnie nie miała szansy, ale dosłownie każdy co minutę wracał temat Davida Moncoutier, bo w tym etapie się nic kompletnie nie działo. Szkoda tylko, że Krzysztof Wyżykowski nie poczekał z emeryturą aż do czasów, kiedy mamy Pogaczara, Van der Poela i Van Aerta, bo kolacja mu się spodobała, to w czasach, kiedy on kończył, no to mieliśmy pociąg Teamu Sky na czele i to by było na tyle.
No właśnie, ale jak już jesteśmy przy kolarstwie, no to zapowiadany przez nas, przez ciebie bardzo ochoczo występ dookoła, wyścig dookoła Flandrii.
Występ,
zgadnik to myślę zebrał największe brawa noty od sędziów. Ja mam tu takiego pana, ja oglądałem ten fragment akurat wyścigu, Filip Maciejuk co zrobił, no to naprawdę miał wpływ na wyścig wielu osób.
Do tego jeszcze przejdziemy, ale najpierw pójdźmy chronologicznie, żeby się nie pogubić. I zacznijmy od tego, co się wydarzyło zeszły wtorek w tym studiu. Ostatnia minuta dialogu, ostatnie pół minuty dialogu. Ty wytypowałeś Matthew Van Der Poela.
No.
Mateusz wytypował Matthew Van Der Poela. Ja wytypowałem Wouta Van Aerta, ale też powiedziałem, że skoro tak wytypowaliśmy, to wygra Tadej Pogacar.
Że Pogacar, powiedziałeś też, że Pogacar będzie rwał.
To było oczywiste.
Ale co, sprawdziło się, tak?
No tak. No to nie trafiliśmy, ale trafiliśmy, bo skoro obstawiliśmy każdego poza Tadejem Pogaczarem, to Tadej Pogacar wygrał, więc z tradycji dialogowej stało się zadość, ale w każdym razie wracając do wyścigu, to zaczęło się od trzęsienia ziemi. Ponieważ na początku wyścigu Matthew Van Der Poel, nie wiadomo czemu, jechał z tyłu na odkrytej drodze, odkrytej na wiatr, na boczny wiatr, no i peleton się porwał i drużyna Matthew Van Der Poela musiała gonić przez niemalże 30 km peleton. I na tej pogoni Matthew Van Der Poel stracił kilku pomocników, między innymi Sorena Craig Andersena, który równie dobrze też mógł być na podium tego wyścigu.
Mogę się wciąć?
Tak jest.
Pozdrawiam Kacpra i Marka.
Czemu?
No bo nas słuchają.
Myślałem, że to jakiś,
nie
wiem, jakiś
nie,
bardzo
nie,
naokoło...
Nie, to nie jest, suchar, to nie jest inside żaden joke, ani nie chciałem cię wytrącić z dwukołowej równowagi, ale...
Wytrącić z pantołyku.
Tak.
Co to jest pantołek?
Ja nie znam tej etymologii cały czas, ale możesz kontynuować.
Właśnie zakrztusiłem. W każdym razie potem Tadej Pogacar musiał gonić, ale to z powodu kraksy, pierwszej kraksy tamtego dnia. No ale teraz przejdźmy do tego, do czego najbardziej zastanowało polskie kolarstwo w tą niedzielę. Zwłaszcza, że Michał
Polska górą.
Zwłaszcza, że Michał Kwiatkowski niestety nie wykurował się po kraksie tydzień wcześniej na Gandała we Welgen, więc nawet we Flandrii nie wystartował. Filip Maciejuk. Mieliśmy bardzo utalentowany kolarz. Kiedyś brązowy medal na Mistrzostwach Świata Juniorów na czas w Bergen w 2017 roku zdobył. Kariera jego całkiem się fajnie rozwija, do przodu idzie. Teraz dostał kontrakt w drużynie World Tourowej. Tylko, że tak. Wystartował wyścig Duka Flandrii i zasłynął nie wynikiem, tylko zasłynął tym, co zrobił na około 170 km przed metą. Czyli w momencie bardzo ważnym, ponieważ była wtedy szeroka droga. Ale tuż przed zwężeniem wjazdem na odcinek bruku, czyli wtedy, kiedy jest bardzo duże szaleństwo w peletonie i no, każdy chce być z przodu. No i Filip Maciejuk tak chciał być z przodu, że atakował czoło peletonu po zewnętrznej. No i miał tylko ten problem, że ta zewnętrzna najpierw była utwardzona, ale potem się zrobiła trawa, pod którą właściwie można było zasadzić ryż, bo tam było więcej wody niż tej trawy i ziemi. No i Filipa Maciejuka zbiło z tej trawy, wleciał na czoło peletonu i wpadł jak kula w kręgle dosłownie na czoło peletonu i spowodował jedno z większych kraks w ostatnich latach. Dosłownie na ulicy leżała góra kolarzy i to była naprawdę paskudna kraksa.
Ja jestem pod wrażeniem, ilu porównań użyłeś tej jednej wypowiedzi. Ryż, kula, tak... Tam jeszcze było, no po prostu...
No jeszcze mogę
tak powiedzieć, malujesz, że... obraz po prostu tej kolizji, że jestem pod wrażeniem.
No jeszcze mogę powiedzieć, że Filip Maciejuk zakończył karierę w wyścigu Duka Flandrii jednego z najlepszych kolarzy ostatniej dekady, jeśli chodzi o ten wyścig, czy Petera Sagana. Bo Peter Sagan, który kończy w tym roku karierę, ostatni raz startował w wyścigu Duka Flandrii, który kiedyś wygrał i kilka razy był na podium. No ale po tej kraksie, który ucierpiał, musiał niestety zakończyć swój udział w tym monumencie, jeden z najlepszych kolarzy ostatniej dekady.
Ale nie uderzył o nic Saganem.
W tej kraksie chyba najbardziej ucierpiał Tim Wellens, czyli kluczowy pomocnik Tadeja Pogacara, złamał obojczyk, więc tutaj Tadej Pogacar też miał mniejsze szanse. No i być może to wpłynęło też na to, że na 100 km przed metą odjechała bardzo duża grupa faworytów. Pedersen, Asgren, który zwycięzca wyścigu dookoła Flandrii sprzed dwóch lat, covidowej edycji, którą chciałem powiedzieć, coverowaliśmy, tak po brytyjsku chciałem powiedzieć, którą, jak to powiedzieć po polsku? Którą omawialiśmy w listopadzie 2020, bo to 20, był ten covidowy sezon.
20.
Tak, który wygrał wtedy Van Der Poel na finiszu. Oczywiście Van Der Poela wtedy obstawiliśmy, to na pewno. W każdym razie no, odjechała bardzo grupa 15 około kolarzy bardzo mocnych. No i ta grupa utrzymywała się aż do ostatnich podjazdów na czele. Tylko, że za nimi 50 km przed metą drugi przejazd przez Kwaremont i pierwszy przez Paterberg zaatakował nie kto inny jak Tadej Pogacar. Czyli wydarzyło się to, co się miało wydarzyć. Tadej Pogacar musiał atakować, bo no, na finiszu nie miał szansy z Van Der Poelem i Van Aertem. Zaatakował. Potem dojechali do niego Van Der Poel, Van Aert, twój ulubiony kolarz Thomas Pidcock i Christophe Laporte, który
myślę,
ma świetną
nie
wiosnę.
Tylko mój, nie tylko mój.
Tak. Potem Tadej Pogacar odjechał na solo, Laporte do niego odjechał, potem został złapany przez grupę vanów, Pidcock odpadł, więc to tyle, jeśli chodzi o Thomasa Pidcocka w tej audycji. I twój drugi ulubiony kolarz Nathan Van Hooydonk został w ogóle, był na czele właśnie w tej grupie 15 kolarzy, która odjechała około 100
km. Dlatego jest moim ulubionym, bo ma bardzo dobrą formę
jeszcze
i w ogóle obaj mają.
Jeszcze będzie o nim mowa. Potem mieliśmy kolejne podjazdy, Tadej Pogacar znowu zaatakował, odjechał z Matthew Van Der Poelem, dojechał na czoło, Wout Van Aert został za Van Der Poelem i Pogacarem, Nathan Van Hooydonk został, żeby pomóc Van Aertowi i dociągnął Van Aerta na czoło i właśnie przed ostatnimi podjazdami, przed ostatnim przejazdem przez Kwaremont i Paterberg mieliśmy na czele grupę kilkunastu bardzo mocnych kolarzy, tylko tak, było kilkunastu, ale jeden z nich się nazywał Tadej, drugi się nazywał Matthew. Tadej zaatakował na ostatnim Kwaremoncie, odjechał solo, Matthew Van Der Poel ruszył solo w pogoń, tam jeszcze z przodu był Mats Pedersen, ale został minięty przez tą dwójkę kosmitów. No i do końca mieliśmy pojedynek taki korespondencyjny, prawie że czasówkę, ponieważ na szczycie ostatniego podjazdu Pogacar miał przewagę 15 sekund nad Van der Poelem i tą przewagę do końca utrzymał. Tadej Pogacar wygrał wyścig do koła Flandrii. I teraz jakby ktoś mi powiedział, jakiemukolwiek fanowi kolarstwa kilka lat temu, że kolarz, który wygrał dwa razy Tour de France, który jest jednym z najlepszych górali na świecie, być może najlepszym, który walczy na tych przełęczach, będzie w stanie wygrać wyścig po bruku w Belgii. Mamy powrót do tego, co
polskim
było
w bruku.
Polskim bruku, na Paterbergu. Tam już był z przodu przed Van der Poelem. Niestety polski bruk w tym roku nie zadecydował, ale jest to coś, co się w kolarstwie ostatni raz działo 50 lat temu, w czasach Merckxa i Shona Kelly'ego na przykład. Absolutnie Tadej Pogacar zmienił kolarstwo nie do Poznania.
Czyli do Krakowa na przykład. Nie, ale odnośnie bruku polskiego, bo o tym musimy wspomnieć, no to powiedziałeś, że Filip Maciejuk zaatakował chwilę przed brukiem. Zgadza się?
Tak.
No może on to tak wyczuł, wiesz, podświadomie.
A to nie był ten bruk niestety.
Tylko tak mówisz, na pewno to musiał być z Polski bruk. Inaczej by nie atakował.
Tak, w każdym razie Tadej Pogacar jest kosmitą, Mathieu Van Der Poel jest kosmitą, Wout van Aert jest tylko półkosmitą w ten weekend, ale będzie musiał odkuć w tą niedzielę na Paris-Roubaix, o czym będzie za chwilę, już myślę, że po przerwie muzycznej, ale jeszcze wspomnijmy o tym, że tuż po wyścigu mężczyzn był oczywiście wyścig kobiet i tam tradycyjnie, to już może tradycyjnie powiedzieć, tradycyjnie świetny wynik miała Kasia Niewiadoma, piąte miejsce, tylko niestety znowu zabrakło finiszu, no ale trudno, no Kasia Niewiadoma będzie miała większą szansę na Amstel Gold Race i Liège-Bastogne-Liège, które są później w tym miesiącu, piąte miejsce, fenomenalny wynik, więc jest coś, z czego polskie kolarstwo może być dumne w ten weekend i może przynajmniej chociaż częściowo zakryć kraksę, którą sportował Filip Maciejuk. Say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Hej, z tej strony Angelika Cichocka. Kochani, słuchajcie Radia Mors.
Teraz będziemy rozmawiać o Paryż-Roubaix, który już w tę niedzielę, 9 kwietnia, ale 9 kwietnia też święta wielkanocne, a jak przychodzą święta wielkanocne, no to trzeba powiedzieć, że jednak w tym kraju, w Polsce, znów wraca moda na, a właściwie moda, dzieje się zmasowana emisja pewnego legendarnego filmu pod tytułem Znachor i śpieszę tutaj z informacją, że w te święta 12 będzie godzin emisji właśnie tego filmu. Wtorek, piątek, sobota, niedziela i poniedziałek wielkanocny. Szanowni czyli już państwo, dzisiaj pierwsza emisja właśnie w Wielkim Tygodniu. 23:30 telewizja publiczna, kanał Historia. Także jeżeli ktoś chce obejrzeć, to zachęcamy. Bo
proszę
warto.
Państwa, Wysoki Sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur.
Nic dodać.
Ale mi się bardziej kojarzą święta z Janosikiem, który wtedy leci. Jakoś Wielkanoc zawsze Janosik leci. Zauważyłeś też? Nie, czy to była muzyka z Janosika.
Nie wiem, ale tak mi się, tak jak powiedziałeś, to mi się skojarzyło. A zresztą nawet ostatnio coś przeglądałem i faktycznie powiem ci, że ze dwa dni temu Janosik... U kogo ja oglądałem telewizję? No nieważne. W ogóle ja tak rzadko oglądam telewizję, że teraz nie mogłem tego wspomnieć. W każdym razie Znachor, Rafał Wilczur i rodzina Wilczurów i ten tragiczny początek, gdzie z Piotrem Frączewski na początku Rafał Wilczur myje ręce po udanej operacji, a potem dzieje się tragedia i
zostaje... A Janosika na końcu wieszają za pośrednie
i
ziebro.
Dzięki nam już nie musicie tego oglądać, a teraz Paryż-Roubaix, gdzie będzie się działo więcej niż w Janosiku.
Ale to mogę, to zdecydowanie, ale nie, poczekaj.
Zdecydowanie, tak.
Za szybko to powiedziałem, Janosik to jest najlepszy polski serial w historii. Źle to, za szybko się
Rancho,
rozpędziłem.
Bo Rancho nie oglądałeś.
Chciałem, nie, bo to mogę...
Analizując wszystkie aspekty kwintesencji tematu,
jak masz Roberta Lewandowskiego,
dochodzę do fundamentalnej konkluzji.
Nie. Jak masz Roberta Lewandowskiego i Grzegorza Rasiaka, to wybierzesz Roberta Lewandowskiego. Janosik w tym porównaniu jest Robertem Lewandowskim.
Ale jak można Rancho porównać do Grzegorza Rasiaka?
To brzmi podobnie Rancho.
Ale Rancho, że co, że ogrodzenie jest z drewna zbudowane, tak? O to ci chodzi. Już. A w ogóle, jeden z pierwszych filmików na polskim YouTubie, w polskim internecie, to był bodajże przed Mundialem 2006 w Nożną zmontowany filmik i tytuł był Dlaczego na Rasiaka mówimy drewno?
Pamiętam.
I była ta piosenka tam w tle. Była
zdobyć
przeróbka.
Świata szczyt.
Nie, była przeróbka Ktoś mnie pokochał, to było Ktoś mnie powołał. I była cała piosenka właśnie pod Grzegorza Rasiaka zmieniona, zrobiona, także Grzegorza Rasiaka serdecznie pozdrawiamy, bo on pojechał na mundial w Niemczech chociażby kosztem Tomasza Frankowskiego i Jerzego Dudka.
To tyle, jeśli chodzi o Kopaną w tym wydaniu Drogo Sportowego.
Wiem, że nie ta pozycja, Artur się krzywi, ale on pojechał, a dwaj panowie wymienieni przeze mnie później nie.
Po raz trzeci próbuję zakończyć temat piłki kopanej w tym dialogu sportowym. Przecież teraz ja go wywołałem, więc przepraszam z góry, bo ja powiedziałem Robert Lewandowski i Grzegorz Rasiak. W każdym razie w tą niedzielę mamy niedzielę w piekle. Piekło północy. I teraz jest kilka teorii, czemu ten wyścig tak się nazywa. Pierwsza, oczywista, że to jest bardzo trudny, piekielnie niebezpieczny wyścig, o którym jeszcze zaraz więcej powiem, o co chodzi w tym wyścigu. Druga teoria jest taka, że ten wyścig, kiedy debiutował, czyli w 1896 roku, pierwsza edycja odbyła się w niedzielę wielkanocną i przedstawiciele kościoła francuskiego byli na to bardzo oburzeni i, jakby to powiedzieć, nie wiem, rzucili klątwę na ten wyścig czy coś takiego, zniechęcali ludzi, żeby nie stali przy trasie tego wyścigu, bo to jest najważniejsze święto w kościele katolickim, a i tak jakoś przygnęło właśnie do wyścigu, że to jest niedziela w piekle, piekło północy, piekielny wyścig. No a trzecia teoria, najbardziej prawdopodobna, jest taka, że ten przydomek się wziął od wyścigu w 1919 roku, czyli pierwszej edycji po pierwszej wojnie światowej. Wiadomo, co się działo wtedy na północy Francji i w jakim terenie był rozgrywany ten wyścig wtedy. I właśnie kolarze dosłownie mówili, że to wyglądało jak piekło i właśnie piekło północy. I z tego się wziął przydomek tego wyścigu, który jednak dzisiaj jest bardziej kojarzony jako piekło północy z tego powodu, że jest po prostu strasznie niebezpieczny i strasznie trudny.
Wow, dialog sportowy nie tylko bawi, ale i uczy. Jeżeli chcecie posłuchać więcej o pierwszej wojnie światowej, to dajcie znać. A jak nie, to Bartek będzie kontynuował o piekielnym wyścigu.
Tak, tak mogę. Tylko będzie to bardzo, bardzo trudne do przeczytania w sposób taki, który się nadaje na antenę, bo przeczytam teraz cytat o tym wyścigu Theo de Roya, holenderskiego kolarza z lat 80.
Jeszcze zanim zaczniesz, to bardzo miło było dla was robić ten dialog sportowy. Jeżeli nas zdejmą, już nas nie usłyszycie, to naprawdę zawsze was kochaliśmy.
Drodzy słuchacze, musicie wziąć pod uwagę to, że ja tutaj bardzo ocenzuruję ten cytat, ale w każdym razie tak.
To po co to będziesz w ogóle czytał? Weź.
Theo de Roy powiedział, że ten wyścig jest szalony. Pracuje się na nim jak zwierzę. Nie ma się czasu na załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych. Tak
bardzo
powiem,
bardzo,
bardzo pięknie to powiedziałem. Robi się dosłownie swoje gacie, jedzie się w błocie, jest ślisko. Ten wyścig to jedna wielka kupa gruzu, o tak powiem bardzo ładnie. Więc na to dziennikarz się zapytał Theo de Roya, czy wrócisz jeszcze raz na ten wyścig? Jasne, że wrócę, to najpiękniejszy wyścig na świecie.
No przecież każdy mężczyzna stereotypowy marzy o tym, aby zrobić taką kupę gruzu.
W tym cytacie jest inna kupa.
A my mamy teraz kupę śmiechu właśnie z tego.
Tak, jeszcze inny kolarz, Sean Kelly, jeden z najlepszych historii kolarzy, powiedział, że Paryż-Roubaix jest najgorszym wyścigiem do przejechania, ale najpiękniejszym do wygrania. I to jest Bernard Hinault, inny słynny francuski kolarz. Przypomnijmy, że to jest bardzo lubię ten fakt, że to jest ostatni francuski kolarz, który wygrał Tour de France i to było w 1985 roku. Czekałem trochę dłużej niż Niemcy na zwycięstwo w turnieju czteroskocznik, który wygrał
w wojnie światowej.
Ostatni raz Sven Hannawald w 2002. Paryż-Roubaix to jest wyścig, który jest płaski jak stół, jeśli chodzi o profil, ale zaczyna się w Compiègne wbrew nazwie, no bo w Paryżu to już od dawna ten wyścig nie zaczyna. Zaczyna się w Compiègne, meta jest w Roubaix. 250 km, 260 tak mniej więcej. Różne kilometry się trochę zmieniają z roku na rok, ale co jest w tym wyścigu specjalnego? Podjazdów nie ma. Wiatru specjalnego też zazwyczaj nie ma, chociaż czasami tam też potrafi powiać, ale tak. Pierwsze 100 km jest płaskie. Ale na około 160-150 km przed metą mamy już sprint jak na metę wyścigu Tour de France, etapu płaskiego Tour de France i tutaj nie żartuję. Ustawiają się pociągi jak na sprinterskich finiszach. Każdy chce być z przodu, tylko jest ten problem, że jest 200 kolarzy, których chce być z przodu, a z przodu może być, nie wiem, dosłownie z 10-20. No i dochodzi właśnie do takiej sytuacji jak na przykład we Flandrii w zeszłym roku. W zeszłą niedzielę, kiedy Filip Maciejuk spadał ten wypadek na Paryż-Roubaix, takie coś się dzieje bardzo często. I czemu tak się dzieje 160 km przed metą? Ponieważ wtedy jest wjazd na pierwszy sektor bruku. Wąski bruk, polne właściwie kamienie to są, nie bruk. Paskudny wyścig, niepodobny do żadnego innego i tutaj mamy aż absolutne szaleństwo 160 km przed metą i od tego momentu aż właściwie do linii mety mamy co kilka kilometrów sektory bruku po długości od kilkuset metrów do kilku kilometrów. Każdy z tych sektorów ma ocenę gwiazdkową, czyli jedna gwiazdka to jest sektor taki prosty, taka kosteczka jak w mieście. 5 gwiazdek to są polne kamienie zrzucone z helikoptera na ziemię. I właśnie pierwszy pięciogwiazdkowy sektor, czyli transzeja Lasek Arenberg, a po polsku się powinno mówić, jest kluczowy, 10 km przed metą, tam się jeszcze wyścigu nie wygra, ale tam można wyścig z całą pewnością przegrać, a nawet można zakończyć karierę, co też się zdarzyło wiele razy. I tutaj polski akcent pod ten sektor bruku dla tego wyścigu znalazł Jean Stabliński. Czemu to jest polski akcent? Bo Jean Stabliński to nie kto inny jak Jan Stablewski, czyli kolarz polski, który był na emigracji we Francji po II wojnie światowej. Bardzo dobry kolarz, zresztą Paryż-Roubaix bodajże też wygrał. No i on znalazł ten sektor z tego powodu, że pracował pod tym sektorem w kopalni. Przed tym, zanim został kolarzem, zaproponował ten sektor organizatorom Paryż-Roubaix. No i od tego czasu transzeja Arenberg jest co roku na trasie i jest to co roku bardzo ważny, kluczowy sektor bruku na trasie. Potem mamy co kilka kilometrów dalsze sektory brukowe i na około 50 km przed metą mamy drugi pięciogwiazdkowy sektor, czyli Mont-Pavel. Sektor bardzo ciężki, co by tu dużo mówić tam. Problem w omawianiu z tego wyścigu jest taki, że tam niby są te trzy pięciogwiazdkowe sektory. Jest Arenberg, jest Carrefour de l'Arbre. Carrefour to skrzyżowanie.
Carrefour, super, tak.
Skrzyżowanie po francusku, Carrefour. To nie jest stare lokowanie produktu, tak, tak. Ale to skrzyżowanie drzew dosłownie oznacza nazwa tego sektora. Mont-Saint-Pavel, ale przez to, że mamy te sektory bruku co kilka kilometrów, to w tym wyścigu jest absolutne szaleństwo i w każdym momencie może się coś wydarzyć i tak zawsze mówię, że jak ktoś nigdy nie oglądał kolarstwa, to powinien włączyć ten wyścig, bo to co się dzieje w tym wyścigu. Tam nie tylko. Komunikat medyczny po tym wyścigu to jest cała kartka A4, jeśli chodzi o urazy kolarzy i nie tylko kolarzy, bo też urazy obsługi w tym wyścigu. Ekipy zatrudniają specjalne osoby do stania na końcu każdego sektora z zapasowymi oponami, bo obsługi takiej typowej dla która jest na każdym wyścigu, byłoby za mało na Paris-Roubaix, no bo w Paris-Roubaix kapcie są na porządku na sektorowym, że na każdym sektorze.
No ale jadą w dzień, więc dziennym.
Porządku
tylko
dziennym.
Mam sprostowanie, chcę powiedzieć, bo ja tu nie widzę.
Nie wygrał Jean Stabiński.
Nie mogę znaleźć, słuchaj, bo mnie to zaintrygowało i tak szukam jakiegoś podobnie do polskiego brzmiącego nazwiska.
Nie, Jean Stabiński.
No tak.
Tak?
No ja nie. Albo jestem ślepy i to nie dlatego, że mam okulary, to od razu muszę też w nich gorzej widzieć, ale po prostu, może ci się z innym wyścigiem jakoś tam to...
Nie, na pewno znalazł ten sektor, ale widocznie Paris-Roubaix nie wygrał, ale za to był mistrzem świata.
No, prawie to samo, tak? Najpiękniejsze mistrzostwa, najpiękniejszy wyścig.
Tak, wracając do tego, Paris-Roubaix.
Z głowy czy z niczego.
Tak, to jest też wyścig, jedyny wyścig, na którym są przygotowywane specjalne rowery, które są używane właśnie tylko w Paris-Roubaix, no bo to też jest popis dla konstruktorów rowerów. Co rok mamy nowinki technologiczne, mieliśmy nawet amortyzatory w rowerach szosowych, które o dziwo się nie przyjęły. W tym roku mamy kolejną nowinkę techniczną, która miała już być w zeszłym roku wprowadzona, ale no nie wyszło i w tym roku dopiero zostanie wprowadzona do użycia w wyścigu, czyli system pompowania lub odpompowywania opon w trakcie jazdy, czyli kiedy kolarze jadą na asfalcie, no to mogą mieć bardziej napompowane opony, a gdy wjeżdżają na wertepy po bruku, no to mogą spuścić trochę powietrza i potem znowu po bruku dopompować, żeby jechało się adekwatnie do, żeby ciśnienie w oponach było adekwatne do aktualnej nawierzchni.
A jak to działa? Tak z opon, z...
Jest to dla mnie czarna magia, jeszcze się nie zagłębiałem.
Jest taka rurka i ci kolarze...
Jest jakaś pompka tam jakaś właśnie...
Wsysają coś... albo wdmuchują to powietrze w trakcie jazdy, czy jak to jest?
Wiem, że to jest połączone bluetoothem do komputerka, które kolarze mają na
no,
kierownicy.
Super.
I
tak, no najlepiej to pokolenie teraz. Wszędzie by chcieli mieć komputerki. Nawet na rowerze. Nie mogą sobie pojechać, wziąć oddechu głębokiego, odprężyć się, pozwiedzać ładnych krain. Tylko nie, wszędzie ten komputer.
Co i tak, no i na Paryż, w Paris-Roubaix.
Zostałem olany.
Tak, 250 km, z czego około 60 po bruku. I meta na velodromie, bo kolarze wjeżdżają na koniec wyścigu na velodrom, czyli tor kolarski, taki owalny, tylko taki starego typu, taki betonowy na otwartym powietrzu. I jest to też jedyny finisz swego rodzaju w kolarstwie, no bo żaden wyścig nie kończy się na velodromie, a tutaj mamy nie dość, że wyścig po bruku, który jest... W innych wyścigach jest zakazane, bo nie można tak niebezpiecznych wyścigów robić. Tak, jeszcze mamy metę na velodromie, na którym kolarze wykonają jeszcze półtorej okrążenia na koniec. I na podium, jak dostaną się na podium na tym wyścigu, no to na, oprócz kolarza na tym podium staje też rower. Bo to rowery są bardzo ważne w tym wyścigu.
I... Ale byśmy mogli mieć teraz przejście do Formuły 1. I,
no, Formuły 1 przejdziemy chyba na następnym wejściu, ale chciałem jeszcze o Paris-Roubaix powiedzieć, że wiesz, co jest nagrodą za wygranie w Paris-Roubaix?
Kojarzy mi się, że prosiak, ale nie jestem pewien.
To nie ten wyścig, to Trobleu-Léon. Za wygraną w Paris-Roubaix jest kostka bruku, czyli kolarze, którzy mają absolutnie dość bruku, jeszcze na koniec dostają bruk za wygraną w tym wyścigu.
Wygrywasz kilkadziesiąt lat ten wyścig i możesz sobie podwórko wybrukować.
No, najwięcej razy wygrał 4 razy Tom Bonen i Roger de Vlaeminck. Więc
no to tam przy bramce wejściowej taki pasek ładny.
Jeszcze a propos Paris-Roubaix, też kolarze mówią, że po tym wyścigu przez tydzień się trzęsą się ręce. Takie uczucie jest. I to jest właśnie a propos tych rowerów, że to jest, rower jest bardzo ważny, ponieważ w tym wyścigu bardzo często też decyduje szczęście. Nie w przeciwieństwie do Flandrii, której wygrywa kolarz zawsze najmocniejszy, tutaj jest bardzo ważne szczęście i tego szczęścia będą potrzebowały Van der Poel i Van Aert. Szczęścia nie będzie potrzebował Tadej Pogacar, bo Tadej Pogacar w ten weekend nie wystartuje. Więc tutaj powinniśmy mieć pojedynek Van Aert i Van der Poel, ale w Paris-Roubaix to jest taki wyścig, że to naprawdę mogą być niespodzianki i mogą być bardzo niespodziewanie zwycięzca, na przykład Matthew Heyman w 2016 roku, który do wyścigu się przygotował na trenażerze, bo miał złamany obojczyk i to był jego pierwszy start od półtorej miesiąca, gdy wygrał ten wyścig w 2016 roku, gdy pokonał na finiszu nikogo innego jak Toma Bonena, który miałby szansę zdobyć swoją piątą kostkę bruku i miałby może cały rządek już chodnika przed domem.
Hej, tu Mikołaj Sokół, słuchajcie Dialogu Sportowego w Radiu Mors. Pozdrowienia serdeczne.
I sprawdziłem, i Jean Stabliński w 1964 roku zajął 7 miejsce w Paris-Roubaix. To był jego najlepszy wynik w historii jego startów. I tutaj mogę tak powiedzieć, że właśnie jest siódemka, ale może siódemka się zagięła na tych... mnie w głowie i się zamieniła w jedynkę, tak jak Krzysztofowi Wyrzykowskiemu, kiedy Lois Openda strzelił gola i nie mógł go znaleźć na liście, startowej.
Na liście meczowej
tam. Lois Openda miał numer 11, nie 17,
a 7. No ja właśnie. Tu nie widzę nikogo z numerem.
Ale w każdym razie 11. Lois Openda powiększył swój dorobek.
I zmniejszył stratę.
Do Mbappé,
dokładnie.
I znowu wypane było.
Nie no, nie, wiesz, ale nie poświęcamy całego programu, więc jesteśmy wierni naszym zasadom. Mówiłeś o Paris-Roubaix, no i w tym wyścigu bardzo wiele zależy od roweru, ale nie wiem, czy wiesz... Czy znasz taki jeszcze jeden sport, gdzie bardzo dużo tam zależy od maszyny? Możesz się zgłaszać, możesz rzucać propozycjami, ja jestem chętny na takie propozycje.
Wiem, słucham, ale nie powiem.
dialog sportowy po weekendzie wyścigowym w Australii. A czym Europejczykom kojarzy się wyścig w Australii? No tym, że trzeba na każdą z sesji piątek, w sobotę, w niedzielę wstawać bardzo wcześnie. W piątek na pierwszy trening już trzeba było wstawać o godzinie 3:30 nawet, z tego co pamiętam.
Michale, żyjemy w czasach telewizji on demand, na żądanie. On demand, jak powiedziałem po francusku, za dużo Francji tutaj
było.
Na żądanie. Nie musisz stawiać o trzeciej, żeby obejrzeć F1.
I nie oglądałem, mimo to jednak w sobotę stwierdziłem, że lubię ryzyko i o tej siódmej na kwalifikacje wstanę, więc obejrzałem, ale już w niedzielę nie byłem taki sprytny i postanowiłem dłużej pospać, bo weekend to trzeba wykorzystać okazję. I wstałem 3 godziny po rozpoczęciu wyścigu i od razu, tylko jak otworzyłem oczy, nawet nie siadając na żadne krzesełko, w łóżku sobie spokojnie obejrzałem ten wyścig. A w wyścigu działo się naprawdę sporo. Tylko powiedzieć, że to był bodajże jedyny wyścig w historii Formuły 1, gdzie mieliśmy do czynienia aż z 3 czerwonymi flagami w czasie jednego wyścigu.
Dobrze, Mateusza z nami nie ma, bo wtedy na pewno znalazł jakiś wyścig z lat 60., że taka sytuacja się zdarzyła.
60., myślę, że wcześniej.
To wcześniej nie było wiele więcej lat, bo Formuła 1 miała...
Dobra, 50. Chciałem powiedzieć o 50.
Tak, mieliśmy 3 czerwone flagi. Jedna spowodowana przez Alexa Albona, druga spowodowana przez Kevina Magnussena, ale to była ta ostatnia. Jedna
a nie Russella? Russell.
Russell na prostej...
Nie, inaczej. Russella chyba minięto. Był Magnussen, który postanowił... Nie wiem, czy widziałeś...
Tyle było tych czerwonych flag, że ciężko się połapać, która była
rozpoznawana. Nie wiem, czy widziałeś animację hiszpańskojęzyczną. Jest taka ostatnio, od 2 lat chyba, coś takiego. Robi furorę w internecie na takim serwisie z czerwonym przyciskiem. Ma prawie 350 tysięcy subskrybentów. My dla porównania tylko 52 albo 3, musiałbym sprawdzić. No i w tej animacji, tak, w tej animacji, jako że Australia to jest dziki kontynent, to stwierdzono, że tam na tych bandach w Australii na torze te takie pająki się czają. Jak pająk kogoś ugryzie, to on ma DNF. No i Kevin Magnussen się poświęcił i postanowił wjechać w tego pająka.
Australijskie świszcze.
Tak, postanowił wjechać w tego pająka samochodem, no i się rozbił. Koło odleciało, bo on tym kołem właśnie najbardziej trafił w tę bandę i była kolejna czerwona flaga, a później ta czerwona flaga przed 2 czy 1 okrążenie przed końcem, no to Alpine postanowiły się jakoś dziwnie...
Nie. Aha, mówimy o tej ostatniej czerwonej...
Ostatni, wtedy, kiedy Fernando Alonso się obrócił.
Tak, i już wiem, jaki miałem problem z tymi czerwonymi flagami. Ponieważ ta trzecia czerwona flaga to właściwie był praktycznie koniec wyścigu. Jakoś się nie zanotowałem, że to była trzecia. Magnussen miał drugą czerwoną flagę, tak. Ja ten wyścig wieczorem długo oglądałem. Ale
spałeś.
Może od początku. Po starcie George Russell wyszedł na prowadzenie, który miał świetne kwalifikacje, podobnie jak Lewis Hamilton. No i zapowiadało się na bardzo ciekawy wyścig, bo Max Verstappen musiał gonić Mercedesa, musiał wyprzedzać Hamiltona i Russella. Tylko, że tak, Russell zjechał z uwagi na wirtualną neutralizację. Wtedy zjechał do boksów na zmianę opon i co się wydarzyło chwilę potem. Alex Albon się chwilę potem wydarzył i...
Poprawię cię. Najpierw był Alex Albon, była neutralizacja, Russell zjechał, bo myślał, że utrzyma się neutralizacja.
I wtedy
była właśnie czerwona flaga.
Wydarzył się Alex Albon.
Czyli kiedy wydarzył się Alex Albon? Zaraz muszę zobaczyć.
Ten weekend sportu. Wydarzył się Alex Albon. Russell zjechał do boksów, zmienił opony, a potem Alex Albon się okazało, że wydarzył się jeszcze bardziej niż się wydarzył.
27 lat temu się wydarzył Alex Albon.
Ponieważ była czerwona flaga po tym, jak George Russell zjechał do boksów. No i tak oto George Russell stracił dużo pozycji właściwie za darmo, ponieważ podczas neutralizacji można opony zmienić bez zjazdu do boksu, bez straty pozycji, więc George Russell miał tutaj wielkiego pecha, no ale koniec końców okazało się, że ten pech nic nie zmienił, ponieważ kilka okrążeń później po restarcie...
Wkurzył się.
Wybuchł mu dosłownie silnik.
Wkurzył się i się podpalił z tej temperatury właśnie w kokpicie i dlatego właśnie silnik spłonął, ale poprawię cię, to nie chodziło o neutralizację, tylko czerwoną flagę. Tam, że można sobie zmienić opony nie zjeżdżając.
Co powiedziałem czerwoną flagę?
Powiedziałeś neutralizację.
Za dużo.
Za dużo sportu. To, wiesz, złośliwi by wypominali, wy się tak naprawdę nie znacie. Może zacznijcie gadać o piłce kopanej, bo to jest najłatwiejszy sport i o tym można gadać. Ale nie, my lubimy wyzwania i gadamy o innych sportach.
No jeszcze mamy trzecią dyscyplinę do mówienia dzisiaj.
Jeszcze ze 2, wiesz.
No tak, ale takie, które tak się skupiamy
jedna
bardzo.
Jedna główna i dwie takie, tak, powiedzmy, poboczne.
To my nie zajmujemy się tylko jednym sportem. Nie mamy 27 stron o jednej dyscyplinie i potem trzech o innych.
My robimy jeszcze okładkę.
Wszystko porówno, a tą jedną dyscyplinę pomijamy.
Równo, równo, ale niestety gruz.
Tak. Potem trochę powiało nudą w tym wyścigu. Max Verstappen był na czele. W sumie niewiele się działo, no bo podczas tej czerwonej flagi i neutralizacji wszyscy zmienili opony, więc ani strategicznie nic nie działo, ani nic się nie działo właśnie na torze. Tam były jakieś manewry w środku stawki, no ale to w środku stawki...
Perez coś tam powyprzedzał.
Perez coś tam powyprzedzał, czy też nie powyprzedzał tyle, co Verstappen w Arabii Saudyjskiej. I... No i się wydarzył Kevin Magnussen, tak? Mówię teraz dobrze, nie mieszam z Hulkenbergiem.
Tak, tak. W ogóle Hulkenberg, przecież Hulkenberg mógł mieć, nawet miał, proszę państwa, wysoki sądzie, Nico Hulkenberg miał realne szanse na przełamanie swojej tragicznej pasy w Formule 1, mianowicie miał szansę na pierwsze podium. Pierwsze podium, a przypomnijmy, Hulkenberg miał debiut w Formule 1 w roku 2010.
Tak, wydarzyła się kraksa Hasa, była kolejna czerwona flaga. Tutaj były dyskusje, czy ta czerwona flaga była potrzebna, czy nie. Moim zdaniem była potrzebna, bo ciężki sprzęt wjechał, żeby usunąć ten tor, no to nawet nie ma dyskusji, bo byśmy mogli mieć taką sytuację, jak w zeszłym roku mieliśmy na Suzuce, kiedy bodajże George Russell na centymetry ominął George Russell, bo Charles Leclerc, nie pamiętam, już nieważne kto, ale jeden z kierowców Leclerc ominął Manitou, czyli dźwig na torze dosłownie na centymetry, też wtedy strasznie ulewie, kiedy już było całkiem ciemno nad torem w Japonii. No i po restarcie doszło do kraksy rodem z multiplayerów, z lobby multiplayer w F1 2022, ponieważ doszło do ogromnego karambolu. Logan Sargeant uderzył w Nicka de Vriesa, Alpine zderzyły się ze sobą, Perez i Sainz wypadli... Sainz wypadli poza... Nie. Perez i jeden z Alpine wypadli za tor. Potem Alpine się zderzyły ze sobą Gasly i Ocon. Sainz uderzył
Alonso się obrócił. Tak, Sainz dostał 5 sekund kary za okrążenie, które teoretycznie nie miało miejsca. To jest też bardzo ciekawy fakt.
Tak, i właśnie dlaczego doszło, które teoretycznie nie miało miejsca, ponieważ oczywiście czerwona flaga została wywieszona po raz kolejny w tym wyścigu. I teraz tak, kolejność do restartu powinna być ustalana na podstawie ostatniego miejsca, w którym możliwe było ustalenie kolejności tego restartu. Czyli to są tak linie kończące sektory pierwszy, drugi, trzeci. Pierwsza linia bezpieczeństwa, linia samochodu bezpieczeństwa, która znajduje się przed wjazdem do boksów i druga linia samochodu bezpieczeństwa, która znajduje się na końcu wjazdu z boksów. No i teraz sytuacja jest taka, że kolarze, za dużo dyscyplin sportu ten weekend.
Czterokołowcy.
Kierowcy Formuły 1 przekroczyli tą linię po restarcie w jednym kawałku drugą linię samochodu bezpieczeństwa. No i według tego kolejność na restarcie powinna być na podstawie tej linii, czyli tuż po starcie kilkaset metrów, a sędziowie, nie wiadomo czemu, stwierdzili, że powinno być kolejność na restarcie, czyli teoretycznie kolejność na mecie wyścigu, bo potem już wyścig został wznowiony ze samochodem bezpieczeństwa, tylko już taka kolejność została utrzymana do mety. Powinna zostać taka, jak była na polach startowych podczas tego restartu. Zapomnieli o tym przepisie. Protest Hasa został odrzucony. W ogóle absolutnie kuriozalna decyzja. No bo przepis jest, powinna być kolejność brana z drugiej linii samochodu bezpieczeństwa. Tam kolejność można było ustalić. Ja nie rozumiem tego. Mikołaj Sokół nie rozumie. Nasz Mikołaj redakcyjny Mikołaj Sokół pewnie też nie rozumie.
Też kręci głową. Znaczy nie kręci, ale wierzę, że kręci.
Tak, no ale to miałoby bardzo duże znaczenie. Na przykład Perez i Stroll by się zamienili pozycjami. Czwarta, piąta. Hulkenberg i Norris, 6-7. Tsunoda awansowałby z 10 na 8. To też bardzo duże punkty dla Alfa Tauri, wbrew pozorom. Absolutnie niezrozumiała decyzja.
Ja myślę, że po prostu
panel sędziowski w Genewie.
Sędziowie są fanami Alonso i dlatego stwierdzili, że Fernando nie może stracić.
Ale Alonso by utrzymał swoją pozycję, bo to byłoby przed tą kraksą brane. Ta linia samochodu bezpieczeństwa jest na prostej startowej.
Druga. A rzeczywiście, tak. To ja też nie rozumiem w takim razie.
Tak, bo to Silverstone mieliśmy inną sytuację, bo tam ten wyjazd z boksów jest po pierwszym zakręcie, tam tak, ta linia, tak. Linia druga samochodu bezpieczeństwa jest właśnie po pierwszym zakręcie, czyli tam mieliśmy, no tam wszystkie bolidy jeszcze nie dojechały wtedy, w zeszłym sezonie, kiedy była ten słynny wypadek Guan Yu Zhou, Russella i jeszcze jednego z kierowców, już nie pamiętam którego. No i wtedy mieliśmy właśnie kolejność na restarcie z pól startowych. Teraz tą linię przekraczono, której można było ustalić kolejność startową. Ale sędziowie o tym zapomnieli, albo zignorowali specjalnie ten przepis, no i mamy kontrowersję kolejną w tym sezonie. To jest Formuła 1 zawsze była kontrowersyjna, ale to, co się dzieje w ostatnich sezonach, to jest naprawdę...
kontrowersyjne.
Szkoda, że Charlie Whiting nie wychował dobrego następcy, tak powiem. Nie przeszkolił dobrego następcy.
Smutno mi się zrobiło. To już 4 lata w tym roku.
Po Charlie Whitingu mamy naprawdę, czyli poprzednim dyrektorze sportowym, dyrektorze wyścigu, a dyrektor sportowy jest w kolarstwie.
Za dużo sportu.
Mamy chaos w Formule 1. Co by tu dużo mówić?
I tyle z Australii. Następny wyścig dopiero
pod koniec... Verstappen wygrał.
To jest oczywiste. Red Bull w czubie. I o tym chcę zaraz powiedzieć.
Red Bull.
Tak. Tak, ale no Perez zrobił dobrą robotę, przebijając się przez stawkę.
Perez to nie miał skręcić.
Dobra, to
nie będziemy się znęcać. To była awaria bolidu prawdopodobnie. W kwalifikacjach.
Kolejny wyścig 30 kwietnia, czyli będziemy czekać prawie cały miesiąc, bo miały być jeszcze w połowie kwietnia Chiny. No ale ostatecznie ten wyścig się nie odbędzie. No ale odnośnie Red Bulla i odnośnie jego formy, to mówiłem o tym, że Lewis Hamilton udzielił wywiadu parę tygodni temu, gdzie mówił, że no ta obecna dominacja Red Bulla to jest największa w tej erze od 2014 roku. No to teraz ci powiem, że Fernando Alonso przed tym weekendem w Australii postanowił odpowiedzieć na te słowa Lewisa i powiedział, że no z wiekiem to chyba Lewis ma coraz gorszą pamięć, bo nie pamięta takiego 2014, kiedy on i Rosberg mieli nad kolejnymi bolidami minutę przewagi.
Tak, to i jest... I nawet wyciekły rozmowy, to Paddy Lowe chyba nawet mówił w jednym z podcastów, że autentycznie rozmawiali z Toto Wolfem, żeby skręcić silniki, nie odkręcali silników na maksa, bo przewaga była zbyt duża i nie chcieli tego robić w Formule 1 po prostu. Więc tutaj Lewis Hamilton rozminął się z prawdą, tak jak wielkie są, tak po francusku, jak wielkie są klify na północy Francji.
Ale Fernando Alonso nie brał jeńców dalej, brał jeszcze więcej, można powiedzieć, znaczy nie brał więcej, o tak. Bo zwróć uwagę na to, że Lewis Hamilton w normalnym samochodzie, takim jak ma teraz Mercedes, który nie wybija się aż tak ponad przeciętność, widzimy, że Hamilton ma słabości, że on jest przyzwyczajony do takiej jazdy z przodu, ewentualnie tylko z kolegą zespołowym, a tutaj nagle musi walczyć, musi właśnie z tymi maruderami tam wchodzić w walkę.
Z grupetto, takie nawiązanie do kolarstwa kolejne.
No i przed Australią wynik w kwalifikacjach był 2-0 dla Russella, więc to nie jest tak, że Hamilton ma niesamowite umiejętności i w tej samej maszynerii jednak Russell.
Albo.
Przyjmijmy, że to jest ta sama maszyneria.
Poczekaj, mam inną teorię.
Czekam.
Albo
czekam,
Russell jest tak dobry, czyli wychodzi na to, że ten powrót Kubicy wcale nie był taki nieudany.
Nie pamiętasz
Robert Kubica jest na poziomie Walteriego Bottasa i Lewis Hamiltona na przykład.
Nie pamiętasz tych filmików, gdzie kierowca z Polski objeżdża amatora z Wielkiej Brytanii?
To jedyny mamy w tamtym sezonie chyba nieudany Robert Kubica.
Ale był punkt? Był punkt. No myślę, że nikt nie zapomni Niemiec 2019 i tych emocji, kiedy Robert Kubica zdobył punkt po 9 latach w Formule 1. Lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. 25 lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. I got 25 lighters for my 25 folks. Gonna break the bank. About to rip the suits with 25 flows. I got 25 lighters, well, don't you know? 25 fried diamonds in my ring. 25 12s in the trunks to bang. Oh, Lord. Making moves, making 25 mil. Gonna knock for the big time, 99 Seville. Come on.
one is bad, lies on my descent, descent. I got to get paid. I got 25 letters on my dresser, dresser.
You know I got to get
climbing by 25 doors. Representing for the doors and holding 25 more. Seize it done, put 25 out the door. Hitting the heart, we're gonna do it until 25 shows. The 25 letters on my dresser, dresser. You know I got to get paid. Five lighters on my dresser, dresser. Yes, sir.
I got to get paid.
Come. 25 lighters on my dresser. Yes, sir.
I got to get paid.
25 lighters on my dresser. Yes, sir.
Nazywam się Maciej Jermakow, słuchacie Dialogu Sportowego.
Ale czymże byłby dialog sportowy bez innych pobocznych dyscyplin sportu, tak na przykład jak przebijanie piłki nad siatką, żółto-niebieskie.
Piłka plaskana.
Uwielbiam to określenie po prostu. Piłka plaskana, legenda polskiej piłki plaskanej. Dowiedzieliśmy się, że w niedzielę zawiesi buty
plaski.
Na kołku. Buty na kołku, takie buty, wiesz, z wyższą podeszwą. Prawie jak buty do koszykówki. Mariusz Wlazły, student psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, przechodzi na nie studencką, ale na sportową emeryturę po tym sezonie. No, statystyki Mariusza Wlazłego robią wrażenie. Tutaj posłużę się podsumowaniem, które przygotował dla Twitterowiczów Mateusz Babiarz. Mariusz Wlazły, 20 sezonów w plus lidze, 504 rozegrane spotkania, 7589 zdobytych punktów. Tu ciekawostka, prawie 2,7 tysiąca punktów więcej niż drugi zawodnik na tej liście, więc no jest przewaga spora, ale czego w sumie wymagać innego od atakującego, jakim był Mariusz. 74 statuetki najlepszego gracza spotkania, MVP, 802 asy w całym swoim graniu w polskiej lidze, no i 155 meczów w kadrze Polski.
I zero wizyt w Dialogu Sportowym.
No jest to pewna ujma na honorze pana Mariusza, pana studenta Mariusza, pana studenta psychologii Mariusza. No ale nie będziemy już tego roztrząsać. Na pewno po tej psychologii będzie zarabiał bardzo dobrą gotówkę w klubie Trefl Gdańsk, bo zostało powiedziane, prezes bodajże to Dariusz Gadomski powiedział, że Mariusz Wlazły zostanie w klubie jako, teraz zapomniałem określenia, ale to asystent psychologiczny czy coś takiego, no w każdym razie będzie spełniał się jako ten wyśniony swój psycholog. Istnieją nawet konta na Twitterze, które badają, jak Mariusz Wlazły uczy się nawet na wyjazdach do egzaminów i do zaliczeń, no i uczy się całkiem nieźle, skoro jeszcze na tych studiach pozostaje. A teraz
zapuść w końcu ty tą muzykę.
Okej.
Lanica, lanica, snężyna, kralica.
Planica, planica, Snieżyna kralica, lek dojenę pozna.
Tak, wydaje mi się, że...
Raz to, wystarczy.
Jakby to było tak, tym razem wystarczy już czasu, bo mamy mało czasu. Iga Świątek przez rok jest liderką w rankingu WTA. Dobra, wracając do skoków narciarskich. Mamy mało czasu, a został...
Został więcej niż jedna wenta.
Tak. Mam wrażenie, jakby to było dosłownie tydzień temu, że byłem w Wiśle, był początek sezonu, początek listopada, a tu zanim się obejrzeliśmy, już mamy w sumie koniec najdłuższego sezonu w historii.
No
wiecie, dziwnie się to mówi, że mamy...
Ile wspólnego mówimy o skoki i Formuła 1.
Tak, mówimy o skokach narciarskich w kwietniu, jest to bardzo dziwne. I to zakończył prawda. Się sezon tradycyjnie w Planicy. W piątek był problem z wiatrem, konkurs został przełożony na sobotę i był to bodajże pierwszy w tym sezonie konkurs, który został przełożony na inny dzień z powodów atmosferycznych. Bardzo niewiele zabrakło, żebyśmy mieli pierwszy sezon w historii, który nie miałby żadnego konkursu, który nie odbył się planowo. No ale w każdym razie mieliśmy piątkowy konkurs, w którym Piotr Żyła zakończył na bardzo dobrym trzecim miejscu. Aleksander Zniszczow w ten weekend latał fantastycznie, ostatecznie rekord życiowy miał ponad 230 metrów i w końcu mu zagrali tą muzykę, którą przed chwilą słuchaliśmy w ostatnim skoku. Naprawdę fenomenalne występy. Miejmy nadzieję, że Aleksander Zniszczow przeniesie to na następny sezon. Paweł Wąsek też się przemógł i wystartował w Planicy w końcu i naskakał naprawdę dobrze, też powyżej 200 metrów miał kilka skoków. Polska penetracja w sobotę skakała bardzo dobrze. Niedziela już w wykonaniu Polaków była różna, ale ten niedzielny konkurs, jak już nie decyduje się kryształowa kula, no to bywa taki bardzo na luzie, ponieważ dzień wcześniej jest wielka impreza skoczków. Tutaj widziałem, że Aleksander Zniszczow, wykorzystując swojego sponsora, zrobił wielkie grillowanie w wiosce skoczków. Cenę Preuss, który zakończył karierę w tą sobotę, znaczy oddał pożegnalny skok, karierę zakończył przed sezonem, miał taką nartę Slatnara, czyli firmy zapotrzebującej słowiańskich skoczków w sprzęt i w tej narcie były wyrzeźbione takie dziury na sznapsy, może tak powiem, i serwował te sznapsy wszystkim skoczkom. Podobno Ryoyu Kobayashi był najdłużej bawiącym się skoczkiem, a przypomnijmy, że ta impreza zaczynała się o 12, bo konkurs w sobotę był wcześniej rano o 10, jak wcześniej rano, jak na skoki narciarskie i na studentów. No więc sezon się zakończył. Stefan Kraft nie zostawił wątpliwości Halvorowi, Egnerowi i Granerudowi, który zaczął skakać na ostatnim weekendzie, tak jak skakał na początku sezonu, czyli bardzo nierówno. Szkoda, że tak nie skakał w tym momencie, kiedy zbliżał się do Dawida Kubackiego. Tak to Dawid Kubacki może by sobie nawet zapewnił kryształową kulę, ale Granerud niestety w połowie sezonu był w takim poziomie, że nawet nie było blisko i z zupełności zasłużył na drugą kryształową kulę w swojej karierze, a Stefan Kraft na już małą kryształową kulę w lotach. Andrzej Liniszek skończył Puchar Świata na podium, na trzecim miejscu Stefan Kraft, na drugim miejscu, ale na tym podium znalazł się też Dawid Kubacki w postaci tekturowej, bo został wnieść Andrzej Liniszek taką tekturową wycinkę podobiznę. Dawida Kubackiego. Podobinkę.
Podobiznę.
Podobinkę.
Podobinkę.
Na podium to bardzo miły gest, chyba najfajniejszy gest w tym sezonie.
W sezonie na pewno.
Tak, no bo Dawid Kubacki po tym fantastycznym sezonie w swoim wykonaniu zasłużył na tym podium się znaleźć, no ale wiadomo, jaka była sytuacja. I tak można w skrócie podsumować ten sezon, że po tym, co się działo w zeszłym roku, ten sezon był fantastyczny, jeśli chodzi o Polaków. Dawid Kubacki, 6 wygranych konkursów, Piotr Żyła też kilka miejsc na podium. Mistrzostwo świata Piotra Żyły, Kamil Stoch, 4 miejsce na Mistrzostwach Świata. 2 miejsce w turnieju 4 skoczni Dawida Kubackiego. 4 miejsce w Pucharze Narodów. Bardzo dobry sezon. Oby było jeszcze lepiej w przyszłym roku.
Impreza w Planicy zaczyna się o 12, tam nie ma studentów, ale w sumie zobaczyłbym Mariusza Wlazłego przepinającego sobie do stóp narty, a Andrzej Liniszek myślę, że zasłużył na nadanie mu polskiego obywatelstwa. Może by skakał w polskiej kadrze, kto wie. Był kiedyś taki Nigeryjczyk, który w polskiej kadrze kopał do bramki.
Miał nie być okopany. Typujemy zwycięzcę Paryż-Roubaix. Typujemy z dwóch kolarzy. Inaczej, typujemy trzy opcje mamy. Wout van Aert, Mathieu van der Poel, ktoś inny. Pogacar nie startuje w Paryżu.
Nie startuje?
Nie, zbyt niebezpieczny wyścig.
Simon Amann.
Nie, jesteś Mateusz Grosiak.
No dobra, Van Aert.
A ja powiem, że ktoś inny, czyli wygra Van der Poel.
Tak, a to był Dialog Sportowy. Michał Mieszkowski, Bartek Klipiński. Słuchajcie nas i wyczekujcie w każdy wtorek o 19:00.
Dialog Sportowy.